Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Spacer po Zagorzynku.
Wiele uroku mają spacery po oddalonych od centrum, można by rzec peryferyjnych dzielnicach Kalisza. Jakby spokojniejszych, czasem nawet nieco uśpionych. No, na pewno w kontekście ostatnich informacji o okrutnym zanieczyszczeniu powietrza w Kaliszu, zwłaszcza tam w dole, w Śródmieściu, można by rzec zdrowszych. Z dala od zwykle zgiełkliwego Śródmieścia, kuszą ciszą i spokojem, a przy okazji pozwalają odkryć nieraz sporo ciekawostek związanych z ich historią. Dzisiaj zatem zapraszam na niedługi, bo póki co pogoda nie sprzyja dłuższym wyprawom, ale zdrowy, rodzinny spacer po jednej z takich dzielnic, po Zagorzynku. Zagorzynek wzmiankowany był jako wieś już m.in. w latach 1579-1618, położony dość wysoko, około 40 metrów nad poziomem Prosny, jednocześnie ponad centrum Kalisza. Stąd pewno pierwotna nazwa wsi Zagórzynek. Rozciąga się od Rypinka w stronę dworca kolejowego, który dzisiaj będzie celem naszego spaceru. Celem ostatecznym naszego spaceru. Większa część dzielnicy jest oddzielona od miasta torami kolejowymi. Na potrzeby ich położenia w latach 1900-1902 wykopano nawet sztuczny wąwóz. We wschodniej części znajduje się Rypinek, między innymi z cmentarzem nazywanym przez Kaliszan przecież na Zagorzynku właśnie. W czasach prosperity wynikającej z wielkiej odbudowy miasta po pierwszej wojnie na Zagorzynku wypalano cegły w kilkunastu nawet cegielniach. Ślady po wyrobiskach, często wypełnione dziś wodą i tworzące w ten sposób dzikie i niebezpieczne kąpieliska, są w tej dzielnicy dość liczne. Zwłaszcza malowniczy jest kompleks stawów, wśród nich jest nawet Jaś i Małgosia, ukrytych między ulicami Polną i Częstochowską. Ciekawe, że do 1935 roku Zagorzynek był siedzibą gminy Żydów, która to wieś dzisiaj nie jest wsią gminną, bo przecież podlega gminie bodajże Godziesze. No a później Zagorzynek został włączony w obręb miasta. Pół wieku temu powstało tam duże osiedle domków jednorodzinnych, które stanowią dzisiaj 85% zabudowy tej dzielnicy. I właśnie uliczkami osiedla, pomiędzy tymi domkami, proponuję trochę teraz podreptać. Skoro Zagorzynek właściwie, nazwy tych uliczek mają tu najczęściej górską proweniencję. Pospacerować więc możemy m.in. po Babiogórskiej, Baligrodzkiej, Bukowińskiej, Halnej, Izerskiej, Karkonoskiej, Łomnickiej, Łysogórskiej, Skalnej, Sudeckiej czy Tatrzańskiej. Osiedle, na którego jedynie obrzeżach znajdziemy jeszcze pozostałości typowo wiejskiego pejzażu, ma powierzchnię 9 km kwadratowych, a zamieszkuje tam blisko 5 tysięcy mieszkańców. Przed ćwierćwieczem przy tej ulicy, na której teraz stoimy, a jakże karpackiej, no, to zresztą chyba dobre miejsce na początek naszego dziś wędrowania, pojawiła się nowoczesna szkoła. A właściwie do niedawna zespół szkół numer 7, obejmujący szkołę podstawową numer 10 i gimnazjum numer 7. Szkoła jest jakby kontynuatorką szkoły powstałej w okresie międzywojennym na osiedlu Robotnicza, a także tak zwanej ćwiczeniówki, szkoły funkcjonującej z kolei od 1981 roku przy studium nauczycielskim na Nowym Świecie. W maju 1993 roku nadano tamtej szkole imię Marii Konopnickiej, pisarka patronuje więc też obecnej tutaj placówce. Szkoła może pochwalić się licznymi osiągnięciami natury dydaktycznej, ale także niezłą bazą, m.in. dobrze wyposażonym boiskiem sportowym oraz dużą salą gimnastyczną. Na tyle dużą, że można w niej rozgrywać halowe zawody piłki nożnej, czyli futsalu, oraz również wymagającej, jeśli chodzi o rozmiary boiska, piłki ręcznej. Zresztą Właśnie w przeżywającym w ogóle w Kalisiu swoje dobre czasy handballu szkoła ma, jeśli chodzi o szkolny sport, największe osiągnięcie. Niedaleko szkoły odnaleźć można jeden z nielicznych starszych budynków osiedla. Podejdźmy tam ulicą noszącą tą samą nazwę co cała dzielnica. To licząca już ponad 100 lat tak zwana Villa Gryna, właściciela miejscowej cegielni. Dzisiaj pamiątką po czasach prosperity są pocegielniane, wypełniane wodą, jak już powiedziałem, wyrobiska, a miejscowi idąc tam opowiadają, że idą na Gruna. Ostatnio w miejscowych mediach było głośno o protestach, jakie organizowali mieszkańcy osiedla w związku z projektem władz miasta stworzenia w pobliżu wysypiska śmieci. Nie byliby chyba tą lokalizacją zachwyceni również pacjenci kompleksu przychodni lekarskich i pensjonariusze hospicjum, obiektów, do których byśmy doszli, gdybyśmy kontynuowali nasz spacer dalej ulicą Zagorzynek. My jednak zawrócimy i przejdziemy sobie na drugi, położony już bliżej miasta, koniec osiedla. W końcówce lat 70. ubiegłego wieku, w związku z rosnącą liczbą mieszkańców osiedla, powstała też potrzeba stworzenia warunków lokalowych do katechizacji. Początkowo lekcje religii odbywały się w domu prywatnym przy ulicy Grunwaldzkiej, następnie z inicjatywy proboszcza parafii świętego Gotarda księdza prałata Józefa Sieradzana na otrzymanej wieczyste użytkowanie działce przy ulicy Beskidzkiej, tu gdzie obecnie stoimy. Wtedy rozpoczęto wznoszenie budynku katechetycznego. Jego projekt techniczny wykonał kaliski architekt Felix Hertz. Prace budowlane realizowała firma Kazimierza Krawca z Raszkowa. We wrześniu 1983 roku rozpoczęto w nowym obiekcie nauczanie religii. Pół roku później zaczęto tam też odprawiać niedzielne msze święte, celebrowane przez duszpasterzy z parafii świętego Gotarda. Jednocześnie, rok później, ksiądz biskup Jan Zaremba dokonał aktu poświęcenia kaplicy, której nadał wezwanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Od lipca 1985 roku posługę duszpasterską na terenie Zagorzynka sprawował wikariusz ksiądz Jan Anklewicz, który celebrował już nabożeństwa także w dni powszednie. We wrześniu 1989 z części parafii świętego Gotarda i parafii Miłosierdzia Bożego erygowano nową parafię, a jej administratorem został mianowany ksiądz dr Władysław Czamara, który pełnił tą funkcję do czerwca 2000 roku. Po nim funkcję proboszcza objął ksiądz Paweł Kostrzewa, a od września 2011 posługę duszpasterską w parafii liczącej już prawie 3000 dusz sprawuje ksiądz proboszcz Robert Lewandowski. Obecna świątynia położona jest na planie prostokąta, a w czasie budowy jakby jej poprzedniczki, tej kaplicy, o której wspomniałem, musiano przestrzegać wymogów ówczesnych, jeszcze PRL-owskich władz, których istotą była zasada, by miała ona nierzucający się w oczy wygląd. Dopiero w 2012 roku podjęto prace związane z rozbudową kaplicy, polegające na połączeniu nowo budowanej części kościoła ze starą częścią po wyburzeniu jednej z ich dotychczasowych ścian. Z powstałej tym samym nowej bryły wyrasta smukła, nowoczesna w formie wieża, zwieńczona we wrześniu 2012 roku dużym krzyżem o wymiarach 11 metrów wysokości i prawie 2 metrów rozpiętości ramion. Konstrukcja waży blisko 2 tony. W elewacji pojawiła się nowa fasada, a w niej dodatkowe wejście do świątyni. Fasadę zdobi, jak widzimy, duże, przypominające hostię, okrągłe okno. W jego szybach odbijają się okoliczne domostwa. Jego mieszkańcy tym bardziej czują więc chyba opiekuńczą moc płynącą ze świątyni. Natomiast nad starym wejściem, które znajduje się w tym samym jakby miejscu, co wejście do poprzedniej kaplicy, zmieniono jedynie o 180 stopni układ wnętrza. Ołtarz znalazł się naprzeciwko miejsca, w którym znajdował się poprzednio. znajduje się monstrancja, taka stalowa konstrukcja o wysokości ponad 2,5 metra. Bardzo wymowna, symboliczna, popatrzmy na nią. A w kruchcie, na wprost wejścia, rzuca się w oczy piękny witraż z wizerunkiem księdza Józefa Sieradzana, jak już mówiłem, inicjatora powstania świątyni na Zagorzynku. Witraż w 20. rocznicę śmierci kapłana wykonali państwo Ilona i Andrzej Królowie z Wrocławia, a jego fundatorami byli kolejni proboszczowie parafii. A tu na ścianie po lewej jest również tablica upamiętniająca konsekrację tej nowo wybudowanej świątyni, a nad nią właśnie tablica upamiętniająca tego zacnego kapłana. Wystrój wnętrza jest bodaj najbardziej nowoczesny. Historycy sztuki wybaczą mi to mało precyzyjne określenie ze wszystkich świątyń kaliskich. Nad stołem ołtarzowym na dużej przestrzeni tylnej, jakby trójdzielnej ściany widzimy dębowy, mierzący ponad 4 metry, a o 2-metrowej rozpiętości ramion i ważący 150 kg krzyż. Po bokach tabernakulum poniżej małe witraże z wizerunkami aniołów. W 35. rocznicę zamachu na świętego Jana Pawła II pojawiły się dwa ołtarze boczne. Po lewej z wizerunkiem papieża Polaka, natomiast po prawej znajdujący się już wcześniej obraz, ołtarz i obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Pod obrazem papieża, jeszcze raz tam spójrzmy, mieszczą się relikwie świętego podarowane parafii w 2015 roku przez metropolitę lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego, osobistego sekretarza Ojca Świętego. Teraz spójrzmy w górę. Bardzo oryginalnym rozwiązaniem w tej dzisiaj przestronnej, dwupoziomowej świątyni jest zabezpieczenie górnej przestrzeni chromowaną balustradą, przy której zostały zamontowane hartowane bezpieczne szyby, co pozwala na pełne uczestnictwo w nabożeństwach znajdujących się tam wiernych. Nic im bowiem nie zasłania widoku na prezbiterium. Ale to nie koniec naszej wspinaczki na górę. W położonym na najwyższym poziomie świątyni obszernym pomieszczeniu, z którego okien rozciąga się zapierająca dech w piersiach panorama leżącego u stóp praktycznie świątyni miasta, ksiądz proboszcz planuje zorganizować coś w rodzaju klubu kawiarni z dodatkową platformą widokową. Wychodzi na to, że taras widokowy skaliskiej wieży ratuszowej doczeka się godziwej konkurencji. Tym bardziej, że świątynny punkt widzenia, nazwijmy go tak, położony jest, jak już mówiłem, znacznie ponad poziomem śródmieścia. Opuszczamy tą piękną świątynię, której najbardziej charakterystycznymi i rzucającymi się w oczy elementami wnętrza są szkło i światło, mnóstwo światła, zarówno dziennego, jak i tego sztucznego z licznych tutaj żarówek. I to one nadają kościołowi właśnie ów niepowtarzalny urok. Teraz kierujemy się do jednej z dwóch komunikacyjnych osi Zagorzynka, ulicy Tatrzańskiej. Bliżej torów i wiaduktu przybiera ona nazwę Spółdzielcza. Cóż wiadomo, kiedy osiedle powstawała, idea spółdzielczości była niezwykle żywotna. Tam mijamy redakcję jednego z kaliskich tygodników. No i dochodzimy do wiaduktu, tunelu umożliwiającego kontakt zagorzyńskich ze światem, a ściślej z rozciągającym się za torami osiedle Masnego. Ale my na razie nie dochodzimy, nie przekraczamy tego przejścia pod torami. Ruszmy jeszcze w lewą ulicą, a jakże torową, w stronę dworca PKP. Mijamy kolejową wieżę ciśnień, gdyby nie to, że w 14 roku była cokolwiek zniszczona przez opuszczające Kalisz wojska rosyjskie, można by rzec, że ma ona już ponad 100 lat. No jest na pewno starsza od drugiej wieży ciśnień znajdującej się w mieście przy ulicy Górnośląskiej. Jest takim wyznacznikiem tego miejsca. Widziana jest niemal z każdego punktu w Kaliszu. Obecnie zdaje się, że w jej wnętrzach ćwiczą sobie przyszli alpiniści. I teraz przechodzimy, na szczęście rogatki są otwarte, przechodzimy tory i porozmawiamy sobie o historii kolei w Kaliszu. Miejscowe władze już od połowy XIX wieku pertraktowały z niechętnymi władzami rosyjskimi w sprawie połączenia Kalisza z siecią kolejową Rosji i podporządkowanego jej królestwa. Brak kolei był dość poważnym hamulcem w rozwoju miasta i przemysłu w ówczesnym Kaliszu. Pierwsze próby podjęto już w 1870 roku i kilkakrotnie je ponawiano, ale władze rosyjskie nie były głównie ze względów strategiczno-obronnych zainteresowane rozwijaniem komunikacji przy granicy imperium. I dopiero pod koniec XIX wieku, już za czasów rządów, nazwijmy to w Kaliszu, przyjaznego nam gubernatora Michała Piotrowicza Daragana, władze carskie wyraziły wreszcie zgodę na budowę kolei. Mówi się nawet o tak zwanej wziątce, czyli łapówce, którą, jak głosi plotka, miał zawieźć urzędnikom do Petersburga sam Daragan. No, to chyba jednak plotka jest, ale faktem jest, że w listopadzie 1898 roku wydano tak zwaną sankcję najwyższą w tej sprawie, a w lutym 1900 roku decyzję o rozpoczęciu prac podpisał car Mikołaj II. Budowa kolei posuwała się niezwykle sprawnie i na terenie ówczesnej guberni kaliskiej trwała tylko 6 miesięcy, od maja do listopada 1902 roku. Myślę, że dzisiejsi budowniczy mieliby czego zazdrościć. A przecież musiano wówczas wznieść dwa duże mosty na Warcie pod Sieradzem i na Prośnie w Piwonicach pod Kaliszem. Zresztą ten kaliski most był gotów już w lipcu 1902 roku, a próby wytrzymałościowe śledziło z zapartym tchem pół Kalisza, z obserwującym je z łodzi na Prośnie z samym gubernatorem Daraganem na czele. W tym samym miesiącu linią przejechał pierwszy roboczy jakby pociąg z Warszawy. Zresztą kaliską kolej budowało Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Warto to podkreślić, firma stworzona była przez Polaków. Linia o długości 250 km przechodziła przez najbardziej przemysłowe miasta okręgu warszawskiego i łódzkiego i miała oczywiście wówczas ten szerszy rosyjski rozstaw torów, ponad 1,5-metrowy. Powstawanie inwestycji, że zacytuję ówczesny przegląd techniczny arterii komunikacyjnej prawie wszechświatowego znaczenia, śledziły miejscowe i ogólnopolskie gazety. Również Gazeta Kaliska drobiazgowo, systematycznie, dzień po dniu niemal relacjonowała przebieg prac, a po uruchomieniu linii każde wydarzenie na kolei, od drobnych kradzieży, po strajki i wypadki na torach, były w gazecie opisywane. Pierwszy pociąg, choć miał on akurat numer 2, odprawiono do Warszawy 15 listopada 1902 roku o godzinie 8 w asyście gubernatora Daragana, władz, budowniczych trasy i oczywiście licznych gapiów. Przy dźwiękach marsza rozległ się głos konduktorskiej świstawki dającej sygnał odjazdu. Parowa lokomotywa ciągnęła 4 luksusowe pulmanowskie wagony z przedziałami 3 klas. W tamtą podróż wybrało się 67 pasażerów. No, w klasie pierwszej zaledwie 3, w drugiej 13, natomiast w trzeciej 51. Pociąg przebył trasę o długości 260 wiorst, bo taka wtedy była miara długości stosowana, w 10 godzin, jadąc ze średnią prędkością około 26 km na godzinę. Po odliczeniu czasu postojów dobijała ona do 30 km na godzinę. No bo przystanki po drodze pochłaniały bowiem łącznie prawie 2 godziny, w tym w Łodzi był dłuższy, ponad 15-minutowy postój, w trakcie którego można było skorzystać z tamtejszego bufetu. Ceny biletów były zróżnicowane w zależności od klasy wagonów. Koszt przyjazdu do Warszawy wynosił pierwszą klasą 7,5 rubla, drugą był nieco tańszy, niespełna 5, trzecią niespełna 3 rubla. Ale i tak było to dość dużo, zważywszy, że robotnik zarabiał wówczas około 50 kopiejek dziennie, a na przykład buty kosztowały 3 do 5 rubli. Możemy sobie te relacje cenowe dzisiaj się porównać. I tego samego dnia, przypomnę, 15 listopada 1902 roku, Kaliszanie mogli obserwować wjazd pociągu z Warszawy. No, ten kurs miał numer pierwszy, którym przyjechali redaktorzy i współpracownicy gazet warszawskich. No, goście przy okazji zaszczycili swą obecnością Kaliski Teatr, w którym wystawiano Halkę Moniuszki. Po bogatych uroczystościach powrócili do macierzystych redakcji, by na łamach swoich pism podzielić się wrażeniami z podróży ze swoimi czytelnikami. No i mamy taką notatkę na przykład z Kuriera Warszawskiego. Na peronie tłok taki, że trudno się przecisnąć. Rzec by można, że cały Kalisz wyszedł na spotkanie pierwszego pociągu. Na twarzach wszystkich maluje się uroczysty nastrój, który przypomina, że dla Kalisza dzień ten jest dniem pamiętnym jego historii. No, chyba autor tej notatki miał sporo racji w tym, co napisał. Na trasie kursowały później dwa pociągi dziennie, jeden tam, drugi z powrotem. Ten powrotny na miejscu był około 18. Bardzo szybko okazało się, że mimo, jak się rzekło, dość słonych cen za bilet, popyt na przejazd nie malał. Zwiększono więc liczbę wagonów, a następnie uruchomiono drugą parę pociągów oraz jeszcze pociąg towarowy. A zresztą w związku z tą nową inwestycją warszawska fabryka Lillpopa Rauna i Lowensteina wykonała aż 1000 nowych wagonów, w tym oczywiście również towarowych. Pojawiły się też przepisy kolejowe. No spójrzmy, no na przykład pasażer, który jechał na gapę, obowiązany był uiścić potrójną opłatę za przejazd. A teraz przyjrzyjmy się samemu budynkowi dworca. Pobudowanie dworca kolejowego w tym miejscu, w którym stoi do dziś, było jakby wyrazem kompromisu pomiędzy propozycją jego lokalizacji w mieście, na fabrycznym Piskorzewiu, no tam by się chyba najbardziej przydał ze względu na dużą ilość fabryk, ale z tego zrezygnowano, bo wiązało się to z koniecznością wybudowania jeszcze dodatkowego mostu, z drugą propozycją umieszczenia go tuż przy granicy rosyjsko-pruskiej. Pierwszy budynek dworca stanął w 1902 roku, no tak jak ten pierwszy pociąg przyjechał, i był nieco podobny do tego w Łodzi Kaliskiej. Zresztą budowlę w obu miastach łączyła też postać architekta Czesława Domaniewskiego. Przed dworcem, tu cytat z prasy ówczesnej, zasadzono bardzo ładny ogródek. Wnętrza zaś w duchu secesji zaprojektował warszawski architekt Jan Heuriś. Pierwszym naczelnikiem stacji został Pongowski, a zawiadowcą Demetiew, wcześniej zdobywający doświadczenie jako starszy pomocnik zawiadowcy w Koluszkach. Taka to była droga awansów w kolejach ówczesnych. Na okoliczność powstania dworca wybrukowano dojazdową ulicę prowadzoną od szosy Szczypiornickiej, no dzisiaj to byśmy powiedzieli górnośląskiej, przez długi czas wrocławskiej, a magistrat Kaliski wprowadził nawet nową taksę dla dorożkarzy dowożących potencjalnych pasażerów na dworzec. Wkrótce pojawiły się także drugie tory o węższym już, tym europejskim rozstawie 1425 mm, biegnące do Skalmierzyc, gdyż w 1906 roku właśnie rosyjskie koleje połączono z systemem kolei pruskich. Tamte tory dociągnięto do placu przed dzisiejszym wejściem, no tam, gdzie dzisiaj mniej więcej stoją taksówki. Zatem podróżni jadący od strony Warszawy w stronę Ostrowa Wielkopolskiego musieli na Kaliskim dworcu dokonać przesiadki z jednej strony budynku na drugą. Wtedy też mniej więcej wybudowano wspomnianą przeze mnie wieżę ciśnień, parowozownię z warsztatami, magazyny i jeszcze w pobliżu dwa młyny. No, w budynku dworca powstał urząd celny i pocztowy oraz restauracja pierwszej i drugiej klasy. Wiaty i perony pojawiły się, jak powiedziałem, po obu stronach budynku. Choć trzeba od razu powiedzieć, że nasz kaliski dworzec wówczas w porównaniu z okazałym dworcem granicznym w Skalmierzycach prezentował się skromniej. To było jakby elementem propagandy pruskiej, która chciała pokazywać: o proszę, popatrzcie, jakie są dworce po naszej stronie, a jakie skromne po stronie rosyjskiej. No ale myślę, że kaliszanie i z takiego obiektu byli dumni. Tym bardziej, że połączenie kolei owocowało ponownym ożywieniem przemysłu, w ogóle rozwojem terytorialnym miasta i boomem gospodarczym. Przecież do listopada 1921 roku, to jest do czasu wybudowania linii kolejowej z Warszawy przez Kutno do Poznania, to właśnie przez Kalisz przebiegało jedyne połączenie Wielkopolski ze stolicą. Takie ciekawostki: przez kaliski dworzec już w roku 1905 przejeżdżał pociąg z ciałem Antoniego Radziwiłła, a po wojnie w 1919 zatrzymał się tu Ignacy Jan Paderewski. W maju tegoż roku miało tu miejsce słynne spotkanie trzech Józefów: Piłsudskiego, Halera i Dowbor-Muśnickiego. Dwukrotnie przyjeżdżał tędy jako prezydent Rzeczpospolitej Stanisław Wojciechowski. A w 1938 roku przewożono zwłoki, relikwie świętego Andrzeja Boboli. A w Kaliszu zmieniała się honorowa straż przy trumnie. Ale wcześniej, w 1914 roku w sierpniu, miało miejsce spalenie Kalisza przez Prusaków, poprzedzone zniszczeniem budynku dworca przez wycofujących się, jak już powiedziałem, Rosjan. Zostawili po sobie wypalone ściany, w których wkrótce pojawił się tymczasowy napis Rosenstadt, czyli miasto róż. Niedługo wprawdzie, ale nasze kochane miasto miało również taką nazwę. To warto sobie uświadomić. Dworzec przykryty prowizorycznym dachem i pomalowany wewnątrz dworcowy budynek doczekał niepodległości. Ale pokiereszowany stał tak co najmniej do lat 20., kiedy przygotowano plany jego odbudowy. Odbudowano, ale elewacje wtedy bardzo uproszczono, nadając im taką modernistyczną, bym powiedział, surowość, a wejście zaprojektowano już na tej ścianie podłużnej, tam gdzie dzisiaj, i ujęto w dwa pylony, które do dzisiaj możemy oglądać. Charakter całości bardzo zmienił także dach, niegdyś dwuspadowy, a teraz płaski. Z pierwotnego rozwiązania fasady, jak i z całego dworca, niestety niewiele zostało. Przebudowano go, zachowując zarys obiektu, ale niemal całkowicie gubiąc przy tym styl. Dworzec w takiej formie przetrwał hitlerowską okupację, zresztą będąc wówczas świadkiem bardzo tragicznych wywózek kaliszan do obozów i do przymusowej pracy. Kolejne modernizacje z lat 50., wtedy przed jubileuszem 18 wieku w Kalisza, i 90. XX wieku nadały budynkowi formę zbliżoną do obecnej. Kolejna jakby refleksja: w latach 80. z Kalisza odjeżdżało 47 pociągów osobowych na dobę, a w końcu roku 2012 było już ich zaledwie kilkanaście. No na szczęście od pewnego czasu polska kolej przeżywa prawdziwy renesans, a co za tym idzie i na kaliski, elegancko w ostatnich latach odnowiony dworzec, praktycznie wnętrze i perony zbudowano właściwie od nowa, podjeżdża coraz więcej pociągów. I to takich z nowoczesnymi składami. Wraca więc tu światowe życie. Nie bardzo natomiast mogą się kaliszanie doczekać planowanego na obszarze okołodworcowym tak zwanego centrum przesiadkowego. Na szczęście możliwe jest skorzystanie z jednej z czekających na nas taksówek lub po podejściu jeszcze kawałek w stronę górnośląskiej któregoś z autobusów miejskich. Tak, wiem, na drodze stanie nam wtedy jeszcze galeria handlowa Amber, do zajrzenia do której niby na chwilkę, na ciastko, na gorącą herbatę żona, a na pewno już dzieciaki zapewne nas namówią skutecznie. No trudno, ale to już nie nasza dzisiejsza bajka. Ważne, że sobie znów pospacerowaliśmy.